Szanowni Państwo, witam serdecznie w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia dyskusji na temat miejsc masowych mordów niemieckich z okresu II wojny światowej, które miały miejsce niedaleko Poznania w historycznych lasach Palędzie-Dąbrówka, dzisiaj w lasach Palęcko-Zakrzewskich. Dyskusję zainicjował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i odbędzie się z udziałem zaproszonych gości. Witam serdecznie pana doktora Pawła Przepiurę, wójta gminy Dopiewo, czuwającego nad całością kompleksu tego pamięci miejsc niedaleko Poznania w gminie Dopiewo.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pani redaktor.
Jest z nami pani Zofia Dobrobolska, również w latach poprzednich wójt gminy Dopiewo, radna i dyrektor szkoły, prowadząca szereg działań memoratywnych ku pamięci osób pomordowanych w tych lasach.
Dzień dobry.
Witam również panią Małgorzatę Rogal-Dropińską, nauczycielkę, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Jana Brzechwy w Dopiewie, autorkę projektów historii regionalnej dla młodzieży, materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Instytut Pamięci Narodowej reprezentuje pan Tomasz Cieślak, badający niemieckie zbrodnie na terenie Wielkopolski, również autor opracowań i tekstów dotyczących historii masowych mordów w lasach Palęcko-Zakrzewskich.
Dzień dobry Państwu.
I prowadząca tą dyskusję Marta Szczesiak-Ślusarek, kierująca pionem edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, również inicjatorka, organizatorka projektów związanych z edukacją i z upamiętnieniem zbrodni w lasach Palęsko-Zakrzewskich. Witamy Państwa serdecznie. Jednym z powodów, dla których spotykamy się tutaj dzisiaj, jest właśnie opowieść o tych wyjątkowych, masowych, niestety, mordach, które miały miejsce w latach II wojny światowej z rąk Niemców. Wówczas wymordowano tysiące przedstawicieli wielkopolskich elit i uderza masowość tej zbrodni, ale również fakt, że do tej pory tak naprawdę niewiele jeszcze wiemy, nie znamy wszystkich szczegółów, a przede wszystkim nie znamy ostatecznej liczby pomordowanych. Są to duże liczby szacunkowe, minimum 4,5 tysiąca, ale pojawiają się większe. Mimo wielu projektów memoratywnych, edukacyjnych, ale również toczącego się wcześniej śledztwa, nie znamy nazwisk ofiar w większości i nie wiemy tak naprawdę, kto zginął w lasach Palęsko-Zakrzewskich. To po II wojnie światowej właściwie taki drugi moment, w którym podejmujemy te badania, tworzymy bazy danych, analizujemy śledztwa i robimy kwerendę archiwalną. Dla nas bardzo ważne jest ustalenie wszelkich szczegółów z różnych względów. Między innymi jesteśmy tutaj po to, żeby podsumować dzisiaj to, co już wiemy na temat lasów Palęsko-Zakrzewskich, żeby przedstawić Państwu szerzej informacje o tych zbrodniach, które traktowane są do tej pory jako lokalne, ale ich charakter, ich skala wskazuje na to, że możemy je niestety równać do wielkich zbrodni, chociażby w ramach zbrodni tak zwanej pomorskiej. Dzisiaj spotykamy się w gronie przedstawicieli instytucji, władz, szkół, stowarzyszeń, historyków, które samodzielnie pracują na rzecz upamiętniania tych miejsc, bo zaraz powiemy, jaki to miał obszar, ale również dlatego, że współpracujemy razem wspólnie od kilku lat na płaszczyźnie różnorodnych projektów i wspomagamy się w tym celu, żeby upamiętniać ofiary, ale również podkreślać znaczenie tego miejsca. Zanim przejdziemy do historii tego miejsca i przedstawimy Państwu pokrótce historię, chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, co Instytut w ostatnich latach realizował i tworzył właśnie w celu upamiętniania tych zbrodni. Na pewno Państwo słyszeliście o akcji Zapal Znicz Pamięci. Od kilku lat udajemy się do miejsc pamięci na terenie Wielkopolski, ale również innych regionów na terenach ziem wcielonych do III Rzeszy. i staramy się zainteresować mieszkańców danego regionu opieką nad miejscem pamięci, niesieniem tej pamięci wśród młodych. Tej akcji towarzyszą wywiady radiowe, telewizyjne, spotkania ze świadkami historii, foldery. Od niedawna realizujemy też cykl szkoleń dla nauczycieli i udajemy się do Fortu VII, do Muzeum Martyrologii Wielkopolan, ale również do właśnie lasów w pobliżu Palędzia, Dąbrówki, Zakrzewa i tam z nauczycielami realizujemy program. Zrealizowaliśmy również film na temat lasów palęcko-zakrzewskich, a temat ten stał się jednym z modułów organizowanego przez Instytut Wielkopolskiego Forum Pamięci w 2022 roku, gdzie zostały również przedstawione materiały edukacyjne dla nauczycieli i warsztaty zrealizowane właśnie mówiące o tym, w jaki sposób uczyć młodzież o tej trudnej historii tego regionu. Drodzy Państwo, dużo w tym temacie się dzieje, ale uporządkujmy w pewien sposób historię, ale również te nasze wspólne działania, które prowadzą do tego, żeby upowszechniać ten temat. Pytanie do pana Tomasza Cieślaka. Co właściwie stało się w lasach palęcko-zakrzewskich i jak połączyć to z historią ziem wcielonych do III Rzeszy, w których granicach znalazła się Wielkopolska z Poznaniem?
Genezy masowych mordów dokonanych przez Niemców w lasach Palędzie-Dąbrówka w latach 1939 do 1942 należy szukać w genezie operacji Tannenberg. Była to pierwsza ludobójcza operacja przeprowadzona przez niemieckie siły policyjne w okresie II wojny światowej. Jeszcze w sierpniu, a wcześniej w maju 1939 roku na szczeblu najwyższych oficerów Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa zapadły decyzje, których efektem miało być wymordowanie przedstawicieli polskich warstw przywódczych. W momencie wkraczania wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku do Polski, za nimi miały wkraczać siły policyjne Einsatzgruppe. Ich celem było wymordowanie, zlikwidowanie przedstawicieli polskich elit, liderów lokalnych środowisk. I tak faktycznie było. W momencie najazdu Niemiec na Polskę, do Polski wkroczyło 5 Einsatzgruppen, później tych formacji było 8. Tutaj na terenie Wielkopolski funkcjonowała 6. grupa operacyjna i to właśnie z tą grupą operacyjną, która za swoją siedzibę obrała Dom Żołnierza w Poznaniu, późniejszą siedzibę Gestapo, a Fort VII jako pierwszy obóz koncentracyjny. To właśnie wszystkie zbrodnie dokonane do połowy listopada 1939 roku są nierozerwalnie związane właśnie z działalnością Einsatzgruppy 6. I to właśnie także Fort VII jest nierozerwalnie powiązany ze zbrodniami masowymi, których właśnie funkcjonariusze na początku tej formacji, a później Gestapo i SS przeprowadzi w lasach Palędzie Dąbrówka. I dlaczego właśnie tam?
To, co umyka takiej informacji ogólnej, że Fort VII był pierwszym na terenie okupowanej Polski niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym.
Tak, tak. Fort VII został założony 10 października 1939 roku właśnie przez funkcjonariuszy Einsatzgruppy 6. Pierwszym komendantem został Herbert Lange. I to właśnie Fort VII, który de facto był obozem przejściowym i tam gromadzono wszystkich aresztowanych przez funkcjonariuszy Einsatzgruppy na terenie całej Wielkopolski, był tym pierwszym obozem, z którego byli wywożeni więźniowie do okolicznych lasów. I pierwszym takim głównym kompleksem leśnym, do którego komasowani w Forcie VII więźniowie, przetrzymywani tam od kilku dni do kilku tygodni, byli w systematyczny sposób wywożeni i mordowani, były właśnie lasy Palędzie Dąbrówka.
Przypomnijmy jedno z zeznań. Około 2-3 razy brałem udział w egzekucji Polaków w lesie majątności Sassenheim. Czynność moja polegała na dostarczeniu Polaków na miejsce egzekucji z Fortu VII. Osoby te przewoziłem samochodem, który zatrzymywał się w odległości około 80-100 metrów od miejsca egzekucji, w zależności od warunków terenowych. Po zatrzymaniu samochodu dwóch urzędników gestapo odprowadzało z niego po 4 osoby na miejsce egzekucji. Po odczytaniu wyroku osoby te prowadzono do wykopu i tam rozstrzeliwano strzałem w tył głowy. W samym rozstrzeliwaniu ja udziału nie brałem, dostarczałem jedynie osoby mające być rozstrzelane samochodem na miejsce egzekucji. Na samochodzie każdorazowo znajdowało się po 20-25 osób. Co ten cytat Heinricha Finka mówi nam o sposobie uśmiercania?
Heinrich Fink był funkcjonariuszem Einsatzgruppe 6 i według jego zeznań złożonych po II wojnie światowej został on później schwytany przez polskie władze, przekazany tutaj i osądzony. Brał on udział w tych egzekucjach. Jego zeznania są zbieżne z innymi zeznaniami, które znamy i były złożone po zakończeniu II wojny światowej przez pośrednich świadków zbrodni, Polaków, którzy słyszeli lub mieli styczność z Niemcami, którzy brali bezpośredni udział w tych zbrodniach. Przede wszystkim, dlaczego wybrano Lasy Palędzie-Dąbrówka? Był to duży kompleks leśny zlokalizowany na zachód od Poznania, kilkanaście kilometrów. Fort VII, dawny Fort Pruski Kolomb, był też zlokalizowany poza czy na granicach miasta Poznania. Był to teren mało zurbanizowany i stamtąd transporty więźniów, które były organizowane w kilka samochodów ciężarowych. Między innymi właśnie Heinrich Fink twierdził po wojnie, że był zaledwie kierowcą jednego z takich samochodów. Jechały trasą przez Ławicę, Wysogotowo do Zakrzewa, bardzo mało uczęszczaną i tam wcześniej lokalni Niemcy, i to jest bardzo ważne, lokalni Niemcy, którzy pod przewodnictwem Hugo Wernera dzień wcześniej wykopywali masowe mogiły, duże, długie, kilkunastometrowe, kilkudziesięciometrowe mogiły. I w momencie, kiedy transport, którego kierowcą był Heinrich Fink ze skazańcami, od jednego do kilku samochodów ciężarowych eskortowanych przez samochody osobowe wjeżdżał do lasu, byli właśnie mniej więcej w ten sposób mordowani strzałami z krótkiej broni w głowę. Następnie lokalni Niemcy, członkowie SA, mieszkańcy Zakrzewa, to warto podkreślić, i okolicznych wiosek, zakopywali ciała i maskowali groby. Byli strażnikami tej zbrodni przez cały okres II wojny światowej.
Praktycznie nie znamy nazwisk osób pomordowanych, z wyjątkiem kilku. Natomiast możemy przypuszczać, że z racji tego, że do Fortu VII i do aresztowanych w pierwszych miesiącach okupacji byli przedstawiciele wielkopolskich elit, trafiali tak naprawdę najlepsi. Część z nich oczywiście, tak jak pan wspomniał, było kierowanych do innych obozów koncentracyjnych właśnie z Fortu VII, ale część z nich trafiało do lasu Palędzie-Dąbrówka. Czyli na tej podstawie możemy stwierdzić, że właściwie byli to najważniejsi przedstawiciele zgodnie z polityką niemieckich władz, czyli eliminowania tych wszystkich przedstawicieli, którzy mogli tworzyć ruch oporu, którzy czymś się przysłużyli państwu polskiemu przeciwko niemieckiemu.
Podczas działań Einsatzgruppe w czasie operacji Tannenberg w Wielkopolsce działały dwa Einsatzkommanda, 14 i 15. Funkcjonariusze tych komand jeździli po wielkopolskich miasteczkach i tam na często rynkach tych miejscowości, poprzedzone sądem doraźnym, rozstrzeliwani byli najwybitniejsi przedstawiciele polskich warstw przywódczych. Ale nie wszyscy. Ci, którzy byli internowani w tych pierwszych miesiącach, tygodniach okupacji, ci, którzy nie zostali rozstrzelani pod trzech dni terroru między 20 a 23 października 1939 roku, byli przewożeni właśnie do Fortu VII w Poznaniu, który pełnił rolę obozu przejściowego z całej Wielkopolski. I właśnie stamtąd prowadziły trzy drogi. Jedna do lasów Palędzie-Dąbrówka, inna do obozów koncentracyjnych tworzonych także wówczas również na terenie Niemiec, a także Austrii, jak Mauthausen i Gusen. I trzecią opcją było przeprowadzane śledztwo przez Gestapo i te osoby były włożone właśnie w tych konwojach również do siedziby Gestapo w domu żołnierza w Poznaniu. Ci, którzy trafili właśnie do lasu w Polędzie Dąbrówka, mówimy tutaj o tysiącach osób, wcześniej zostali przewiezieni ze wszystkich miejsc w Wielkopolsce i tak jak pani dobrze tutaj zauważyła, z całą mocą trzeba podkreślić, że byli to najwybitniejsi przedstawiciele, którzy zostali złapani przez Niemców jako wrogowie, czyli osoby, które mogłyby im w tej germanizacji tych terenów przeszkodzić.
Czyli możemy przypuszczać, że byli to, jak w pozostałych akcjach, burmistrzowie miast, członkowie stowarzyszeń, związków polskich, powstańcy wielkopolscy, śląscy, duchowni, nauczyciele, studenci, czyli pracownicy też uniwersytetu, wszyscy ci, którzy stanowili elitę intelektualną, ale również oczywiście kupcy, rolnicy, wszyscy, którzy w jakiś sposób mogli później stać się wsparciem dla społeczeństwa polskiego. I teraz na bazie tej opowieści o Lasach Poleńsko-Zakrzewskich pytanie do pana wójta. Ponieważ w kontekście tego, co słyszymy, jest to dramatyczna historia i nierozerwalnie związana z martyrologią i trudna. Czyli jest to swego rodzaju brzemię, ale czy władze gminy tak traktują tą historię, czy bardziej podchodzą do tego jako czynnika, takiego symbolu mogącego spoić społeczność, przecież w ostatnich latach też napływową w gminie Dopiewo, wokół takiego symbolicznego miejsca i wydarzenia. Jak pan to postrzega?
Tak, pani redaktor. Faktycznie zdarzenia, które miały miejsce, na pewno były wielką tragedią, były bestialstwem, były takimi zdarzeniami, które nie powinny mieć miejsca w naszej historii. Dzisiaj faktycznie na terenie gminy Dopiewo w Lasach Paleńsko-Zakrzewskich te miejsca kaźni są. Są one, istnieją, ich zginęło kilka tysięcy osób z Fortu VII. Wiele także osób z terenu gminy Dopiewo. Dziś tak naprawdę na terenie naszej gminy żyją jeszcze osoby czy potomkowie świadków tamtych historii. Niektóre z tych historii pospisywaliśmy, czy pospisywały osoby zaangażowane w tą historyczną właśnie edukację. Dziś jest to temat wśród starszych mieszkańców niewątpliwie cały czas żywy. Pytała pani redaktor o tą spójność między nowymi mieszkańcami, a tymi mieszkańcami, którzy mieszkają na terenie gminy od dawna. Tak, niewątpliwie pracujemy nad tym i chcemy, żeby ta historia była taką historią znaną powszechnie nie tylko na terenie gminy Dopiewo, nie tylko wśród najstarszych mieszkańców, ale także wśród młodzieży. A takie mordy niewątpliwie trzeba piętnować, trzeba też z tego wyciągać lekcje, trzeba mieć podstawową wiedzę. Dlatego my koncentrujemy się też jako gmina na zadaniach edukacyjnych. Jest z nami pani dyrektor, za chwilkę pewnie dwa słowa na temat, albo i więcej, na temat działań, które prowadzimy w szkołach. Natomiast my ze strony tej lokalnej społeczności przede wszystkim kultywujemy te miejsca pamięci. Więc po pierwsze dbamy o nie, tak fizycznie, żeby było czysto, żeby one faktycznie wyglądały tak jak należy. Tych miejsc w Lasach Paleńsko-Zakrzewskich są cztery, takie z mogiłami, gdzie faktycznie bywają nasi mieszkańcy, bywamy my. Uroczystości, które realizujemy w Lasach Paleńsko-Zakrzewskich są dzisiaj w zasadzie takie trójdrożne. Pierwsza odbywa się i taki kalendarz już się wykrystalizował 14 czerwca w Dniu Ofiar Pomordowanych Obozów Hitlerowskich. Tam w tym czasie robimy bardzo ciekawe wydarzenie, na które zapraszamy wszystkich ósmoklasistów z naszej gminy, a jest to grupa dzisiaj około 400 uczniów. I taki mamy plan, żeby rok rocznie, w każdym roku kolejni ósmoklasiści przychodzili, brali udział tam w apelu poległych, uroczystość z ceremoniałem wojskowym, taka jak powinna być w mojej opinii. Oprócz tego 13 października jest z nami tutaj pani Zofia Dobrowolska ze Stowarzyszenia Sami Swoi. Mamy taką uroczystość organizowaną przez NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, Marsz Pamięci. W tym roku był czwarty Marsz Pamięci, a tak naprawdę najdłuższą historię mają obchody i msze święte, które organizowane są 11 listopada przez lokalną społeczność zakrzewską. Wieś Zakrzewo, tutaj pan Tomasz opowiadał o tym, dlaczego wybrano tą, a nie inną lokalizację. Oczywiście bliskość Poznania, 15 km od Poznania, od centrum Poznania, nie więcej niż 15 km od centrum Poznania, bliskość Fortu VII na pewno była istotna, ale wieś Zakrzewo była też wsią, w której mieszkało po prostu wiele rodzin niemieckich, ale mieszkały też rodziny polskie. I dzisiaj potomkowie, a nawet są jeszcze żyjący świadkowie tej historii, jak na przykład pan Edward Dorna, którego opowieści też i fakty, które przedstawiał, spisaliśmy w publikacji Pamięć i przyszłość, która została wydana w 2014 roku w naszej gminie. Te osoby od zawsze 11 listopada po prostu zapalały znicz, kultywowały tradycje o tych osobach, które tam zginęły. Zaangażowany jest też zawsze mocno sołtys wsi Zakrzewo Marian Czekalski, radny Wojciech Dorna i społeczność lokalna. Co roku takie msze święte, takie obchody tego 11 listopada tam też mają miejsce.
Czyli tą odpowiedzialność za przekazywanie historii tego miejsca i pamięci o tych ofiarach właściwie no, niesie więcej osób, prawda? Bo oczywiście trzeba zaznaczyć, że no, za nami stoją instytucje i stowarzyszenia, natomiast jest wiele osób, które po prostu z racji zainteresowania, jakiegoś poczucia, że trzeba tą prawdę nieść, również potomkowie, jak pan wspomniał, osób, które były świadkami tych zbrodni, no, czują sobie taką odpowiedzialność, żeby to kontynuować. A co dalej, panie wójcie? Jakie kierunki ewentualnie tutaj, tych działań, rozwoju, w jakim kierunku gmina idzie, żeby to miejsce w jakiś sposób jeszcze uhonorować?
Tak, no dodatkowo tak naprawdę współpracujemy też z IPN-em, z kuratorium. Powstała przecież w aplikacji Action Track. Dzisiaj online'owy przewodnik po tych miejscach, który prowadzi tak naprawdę od grobu do grobu, od grobów do grobów, bo to są takie kwatery, tak je nazywamy. Tych kwater są cztery. Dzisiaj kwatera, faktycznie tam ginęli no, na pewno ci najznamienitsi Polacy. Jest kwatera studentów, duchownych i innych ofiar. Jeśli chodzi o nasze działania gminne, tak, to chcemy, żeby mieszkańcy, a Las Palencko-Zakrzewski dzisiaj tak naprawdę pełni taką też funkcję rekreacyjną w naszej gminie, żeby te miejsca były wyraźnie pooznaczane. Tak naprawdę postawiliśmy już dzisiaj przy każdym z tych miejsc 5 tablic informacyjnych w 3 językach obcych, po polsku i także po ukraińsku. Tak naprawdę dzisiaj też planujemy oznaczyć tą trasę zgodną z tą trasą, która została przygotowana razem z IPN-em, oznaczyć fizycznie słupkami takimi jak inne trasy rekreacyjne u nas w lesie są oznaczone, ale tak, żeby wyróżniały się te słupki na tle jak gdyby tych wszystkich traktów, ścieżek, które w lesie mamy. Więc zakładam, że wielu mieszkańców też korzystających z tego lasu w formie rekreacyjnej też dodatkowo będzie mogło się zainteresować, choć w mojej opinii większość użytkowników lasu Tę wiedzę ma, dlatego że przynajmniej dwie kwatery są w takich miejscach uczęszczanych, więc no, każdy mający, nie wiem, elementarną jakąś ciekawość w sobie mieszkaniec, na pewno chociażby kwaterę duchownych, która jest najbliżej dzisiejszych miejsc zamieszkania, na pewno widuje często, na pewno się interesuje, na pewno tam jest. Zależy nam też na tym, żeby ta trasa też była odpowiednio pooznaczana w Google, bo dzisiaj tak naprawdę te interaktywne funkcje, każdy ma telefon, mapy interaktywne, ten interaktywny przewodnik, który został tutaj przez IPN opracowany, to świetne narzędzia, które pozwalają na to, żeby z tą historią w sposób taki, bo tak naprawdę, wiecie Państwo, my, tak jak tutaj jesteśmy, czy starsze pokolenia, historie wojenne znamy jeszcze z przekazów rodziców, dziadków, natomiast nasze dzieci już do tej historii podchodzą trochę inaczej. Ta historia jest dla nich mniej żywa, także trzeba właśnie do takich narzędzi, z takich narzędzi korzystać, żeby ta historia była przekazywana ciekawie. I tak jak mówię, uroczystości, które realizujemy 14 czerwca, też mają na celu to, żeby przynajmniej ci wychodzący z naszych szkół podstawowych, wszyscy uczniowie, mogli w sposób taki przystępny i myślę atrakcyjny skorzystać po prostu z żywej lekcji historii.
Tak, dziękuję. Tu pan wójt podkreślił, że praktycznie te nasze działania, jakkolwiek podejmowane na różnych polach, muszą być skierowane do różnych osób, do różnych grup społecznych. Przecież oczywiście do uczniów, którzy muszą w ramach edukacji przejść ten proces kształcenia i proces kształcenia historii regionalnej tak naprawdę. Ale trzeba pamiętać, że wiele ludzi, którzy przyjeżdża tam, jeżeli nie otrzyma jakiegoś prostego narzędzia, które pozwoli im poznać tą historię, chociażby w postaci tych tablic, które gdzieś na drodze tego biegu czy spaceru z psem im się pokażą, to właściwie tak naprawdę nie powiążą faktów, nie dowiedzą się, stąd ta informacja w różnorodny sposób podana ma tutaj duże znaczenie. I w przypadku tego dość dużego kompleksu leśnego, to oznaczenie, o którym pan wójt mówił, jest bardzo ważne, ponieważ pozwoli to też powiązać ze sobą te miejsca, prawda? Bo na drodze spaceru znajdujemy jedną mogiłę, ale często nie docieramy do następnej, stąd ta nawigacja też na tablicach zrealizowana, tutaj opracowana przez pana Tomasza Cieślaka w współpracy z Urzędem Gminy, przez Instytut Pamięci Narodowej, pozwala taki efekt uzyskać. Także już wiemy, że i nowoczesne albo te aktualne narzędzia w postaci aplikacji telefonicznych, tablice, ale również takie bardziej tradycyjne formy. I o tym chciałam porozmawiać z panią Zofią Dobrowolską, która jest inicjatorką, organizatorką Marszu Pamięci. Teraz już w ubiegłym roku był organizowany 4. Marsz Pamięci. My jako Instytut Pamięci Narodowej również się zaangażowaliśmy. I proszę powiedzieć pokrótce, kto idzie w tym marszu, pani Zofio.
Jeśli bym mogła najpierw powiedzieć o czymś troszkę wcześniejszym, bo wydaje mi się, że zasadniczą kwestią jest idea tych marszy. Dlaczego one powstały? Mówił pan wójt, że od zaraz po wojnie mieszkańcy upamiętniali. W takim marszu gwieździstym szli na te msze, o których pan wójt mówi. One się odbywały 1 listopada dawniej. Od kilku lat są 11 listopada, ale zawsze w listopadzie jednak są. To już ponad 80 lat. Upamiętniali mieszkańcy zarówno mordy kreskami, pisząc w książeczce do nabożeństwa posłyszane strzały, bo to były strzały w tył głowy, i upamiętniali zaraz po wojnie. Z czasem władze gminy oznaczyły mogiły takimi obramowaniami i krzyżami. I tak naprawdę społeczeństwo i gmina przez cały okres 80 lat upamiętniali to miejsce. I mieszkańcy, i gmina, i szkoły również. W roku 2013-2014 był zorganizowany roczny projekt dla szkół, dla młodzieży szkół podstawowych, dotyczący w ogóle II wojny światowej. Chodziło o to, żeby ci najstarsi mieszkańcy opowiedzieli o historiach związanych z II wojną światową tu w gminie Dopiewo. Tam się przewijały również kwestie lasów palencko-zakrzewskich. Myślę, że jest zadanie już teraz dla pana wójta, ażeby te wszystkie wywiady zebrać ze szkół, bo one jeszcze gdzieś po szkołach się znajdują, a one są bezcenne w tej chwili. Książeczka, o której pan wójt wspomniał, Pamięć i przyszłość, została wydana w 2014 roku. Ona jest kwintesencją tegorocznego projektu. Ja, będąc wójtem oczywiście, czy nauczycielem, dyrektorem szkoły, w zasadzie przez całe swoje życie zawodowe związana byłam z gminą Dopiewo, a więc również z tymi lasami palencko-zakrzewskimi. Ja czuję, że te ofiary naprawdę wołają o pamięć. I w 2018 roku taka grupa inicjatywna spotkała się i wspólnie zainicjowaliśmy pismo do władz, do IPN-u w Warszawie, o zajęcie się dogłębne tematem lasów palencko-zakrzewskich. To pismo wysłane było 18 stycznia 2018 roku, przed Marszami Pamięci. Ale ponieważ jeszcze widocznie nie był to właściwy czas, otrzymałam oczywiście odpowiedź, w zasadzie nie ja, tylko Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi, bo to stowarzyszenie wystąpiło, że tak, że będzie ono, to pismo, wniosek realizowane, ale z czasem, że jeszcze nie pora. Więc postanowiłam, jako inicjatorka powiedzmy, namówić moje koleżeństwo w stowarzyszeniu do tego, ażeby zorganizować Marsz Pamięci. Najpierw pierwszy, potem drugi, odbył się już trzeci i czwarty. I one będą organizowane dopóki główny cel naszych założeń nie będzie zrealizowany. A muszę powiedzieć, że każdy z tych marszy przynosi nam kolejne postępy w realizacji pamięci i zbliżania się do tego głównego celu. Oczywiście nie realizujemy tego sami. Muszę tu podziękować serdecznie Państwu, Pani Marcie Szczesiak-Ślusarek i Panu Tomaszowi Cieślakowi. Bo to dzięki Wam, drodzy Państwo, dzięki IPN-owi, bo tu włączył się bardzo również Pan Dyrektor, doktor habilitowany Rafał Reczek. Dzięki również gminie, która, bez której nie można by zorganizować takiego przedsięwzięcia, bo tam trzeba posprzątać, trzeba różne rzeczy wesprzeć, przeprowadzić. Te marsze się odbywają i dzisiaj temat już jest na tyle nagłośniony, nie tylko w gminie Dopiewo, ale również w Wielkopolsce, a nawet w całej Polsce, że możemy być zadowoleni, że tajemnica lasów palenckich, jak młodzież nazywa ten akwen leśny, że ona zaczyna żyć i uświadomieni są o zbrodniach w lasach palencko-zakrzewskich przeprowadzonych przez Niemców od 1939 roku do 1942, ale później, tutaj trzeba to podkreślić, druga część zbrodni miała miejsce, ofiary zostały ekshumowane i spalone, więc jest nam trudniej w tej chwili dotrzeć do identyfikacji ofiar. Jedyna nadzieja jest taka, już teraz to wiemy dzięki Państwu, Panie Tomku, Pani Marto, że niektóre ofiary nie zostały spalone. Jest wielka nadzieja na to, że odkryjemy ciała, zidentyfikujemy i rodziny z całej Wielkopolski będą mogły cieszyć się tym, że wreszcie poznają miejsce śmierci i pochówku swoich najbliższych, a czekali na to bardzo, bardzo długo. Więc mamy naprawdę wielkie zadanie, wszyscy razem do wykonania. Nawet nie IPN plus gmina, my jako stowarzyszenie. Myślę, że powinny się włączyć uniwersytety, powinny się włączyć władze państwowe, no, kuratorium, ale myślę o tych władzach na najwyższym szczeblu. Pan prezydent na trzeci marsz, pan prezydent Andrzej Duda, przysłał piękny list, objął patronatem swoim trzeci marsz pamięci. Również pan premier Morawiecki przysłał piękny wieniec. I uroczystość ta została wpisana do listy uroczystości upamiętniających stulecie niepodległości Polski. Więc już zapukaliśmy dosyć daleko, ale w ślad za tym jeszcze nie ma pełnej pary działań. A docelowo chcemy doprowadzić do tego, że to te ofiary lasów palencko-zakrzewskich, elita Wielkopolski i nie tylko Wielkopolski, że one odzyskają tożsamość.
Pani prezes, tutaj pozwolę sobie nadmienić, że właściwie jesteśmy w takim tyglu działań, bo równocześnie dzieją się rzeczy związane z upamiętnieniem i z edukacją, które są jakby, które powinny być ostatnim ogniwem po przeprowadzeniu badań, ale tak naprawdę są zaszłości związane z tym brakiem takich dogłębnych badań na tą tajemnicę, o której pani wspomniała, która tutaj tak została nazwana, tajemnicę lasów palencko-zakrzewskich. Wpłynęły również inne czynniki, między innymi, myślę, że pan Tomasz to potwierdzi, czyli kwestia tego, w jaki sposób później, mimo tych głosów, mimo tej pamięci, odpowiedzialności za tą pamięć, jednak te próby gdzieś ukrycia tych zbrodni, ich skali przez samych Niemców. Nie zapominajmy o wielkiej akcji 1005, czyli ekshumacji przez Niemców, ale nie w takim pojęciu, jak my sobie wyobrażamy ekshumację, tylko w celu odkrycia zwłok, w celu ich spalenia i zakrycia szczątków. Mamy nadzieję, że mimo tej akcji jednak pozostały szczątki tych osób i to pozwoli nam zidentyfikować ostateczną liczbę osób, ewentualnie ustalić nazwiska, ale wszystko to, co miało na celu ukrycie skali i w tym aspekcie udało się to Niemcom, żeby po prostu zakryć liczbę osób, rozrzucić ten popiół, gdzieś go ukryć, schować i pozbawić jakby tożsamości te ofiary. I ta akcja właściwie przyczyniła się do tego, że przez dziesięciolecia nam trudno odkryć prawdę. Nałożyły się też inne kwestie, czyli również zacieranie śladów przez niemieckich mieszkańców, również no, polityka historyczna, czyli brak takich sukcesywnych badań przez lata w okresie III RP i wiele innych czynników. O samym śledztwie zaraz opowie pan Tomasz Cieślak. I właściwie teraz robimy równocześnie, czyli badamy, prowadzimy badania, ustalamy szczegóły, a równocześnie staramy się z tymi informacjami przebić do ogółu społeczeństwa i edukować, bo właściwie ta edukacja jest taka sukcesywna. Tu pan wójt mówił o tych ósmoklasistach. Jeżeli my jesteśmy w stanie właściwie kolejne pokolenia ósmoklasistów i w ogóle roczników szkół podstawowych poinformować o tym, kształcić w tej historii regionalnej, to praktycznie dorośli, kolejni wchodzący w życie w tym regionie mają już tą świadomość. To jest bardzo ważne w kontekście pokoleń. I chciałabym zapytać panią Małgorzatę Rogal-Dropińską, właśnie jak mówić o zbrodniach w regionie, bo temat ten został poruszony również na Wielkopolskim Forum Pamięci z nauczycielami. Jak młodym ludziom przekazywać coś tak no, w pewnym sensie trudnego i enigmatycznego, jeżeli nie możemy się oprzeć na jakichś też konkretnych przypadkach? Jak wzbudzić tą odpowiedzialność za tą historię?
Ja myślę przede wszystkim zainteresować i zaintrygować. Dlatego nie przypadkiem tajemnice. Tak, tajemnice Lasów Paleńsko-Zakrzewskich. Teraz troszeczkę skróciliśmy nawet nazwę w tym roku na tajemnice, bo większość już wie, dzieci zresztą opracowały logo nowe całego projektu. O co chodzi? No chodzi o to, żebyśmy nie epatowali jakimś okrucieństwem przesadnym, a z drugiej strony wpłynęli na taką edukację wszechstronną dziecka, że ono też po pierwsze będzie potrafiło się zachować w miejscu pamięci. Nie tylko w tym, ale w każdym miejscu pamięci. Będziemy wpływać na to, że dziecko będzie wiedziało doskonale, co się wydarzyło w tamtych miejscach. Ale też chcemy to zrobić tak, żeby ono czuło, że jest częścią tego projektu. Czyli w ten sposób przekazać mu tą wiedzę, żeby czuło ciągle niedosyt i dopytywało. Bo w momencie, jak będzie dopytywało, to wtedy to, że my dopiero prowadzimy badania, nic nie zmieni. Bo będzie się interesować. Będzie zerkać, o, coś nowego jest, tak? Także myślę, że dla nas to jest najważniejsze. Dlatego skorzystanie z najnowocześniejszych w tej chwili aplikacji, różnych rzeczy, które umożliwiają zainteresowanie ich, ale z drugiej strony, naprawdę podkreślam, traktujemy ich jako detektywów, bo inaczej nie możemy ich potraktować, bo sami jesteśmy w tej chwili troszeczkę detektywami, szczególnie państwo, z całym szacunkiem. My wciąż jesteśmy na etapie badania tej zbrodni, dlatego inaczej nie możemy podejść. Musimy im uświadomić, jak należy się zachować w takim miejscu, dlatego próbujemy to na naprawdę najróżniejsze sposoby. Są i kolorowanki, i interaktywne gry, są filmy, najróżniejsze sposoby, żeby jak najwcześniej zaczynać tę edukację. Tu od razu podpowiem, materiały, które są stworzone dla szkół, to nie są materiały tylko dla ósmych klas. Są materiały, które są od czwartych klas przewidziane. Wiadomo, w czwartej, piątej klasie będą to jak gdyby mniejsze jakby wiadomości. O. Wiadomości jest mniej, ale przede wszystkim stawiamy na zachowanie w miejscu pamięci. Na to, jak upamiętniamy, na to, dlaczego powinniśmy tak, a nie inaczej się zachować. Bo o to dzieci pytają. Dziecko nie będzie słuchało, jeżeli mu powiemy tak, bo tak. Nie, nie będzie słuchać. Wtedy przekornie zrobi odwrotnie. Dlatego jak gdyby to podkreślamy, ale są też materiały dla klas 6-8, a tam już rzeczywiście poruszamy wszystkie te aspekty tej zbrodni i staramy się dzieci najróżniejsze sposoby namówić, słuchaj, szukaj. Dlatego jak gdyby w całym tym materiale mamy różnego rodzaju escape roomy, tak? Bo escape room sam zakłada tą ciekawość, tak? Zakłada, że oni są detektywami. I to są interaktywne escape roomy, to są escape roomy, które można normalnie zrobić na żywo w klasie, bo ja też wciąż wierzę, że jednak nie wszystko powinno być wirtualne. Oprócz tego przykładowe scenariusze podchodów i to mogą być podchody czy gra terenowa zrealizowane w lesie naszym Paleńsko-Zakrzewskim bądź gdziekolwiek indziej, wszystko zależy od inwencji nauczyciela. Dlatego my stawiamy w tej chwili na to, żeby te dzieci były ciekawe. Ciekawe i żeby czuły się detektywami w tym konkretnie temacie. Bo myślę, że musimy, bo chodzi o to, żeby dać im sygnał, ludzie, za moment może być coś nowego, dowiecie się czegoś nowego, ale to wciąż nie zmieni postaci rzeczy, że to jest olbrzymia zbrodnia. To się nie zmieni.
Czyli zaciekawienie,
tak,
i podzielenie, tak, się tą naszą ciekawością, którą my mamy też jako historycy, jako ludzie, tak, którzy są związani z tym tematem.
Też. Tak, tak, dokładnie.
Tak, tak, czyli uczestnictwo młodzieży w tym, tak, w tym procesie, bo to jest też wzięcie takiej trochę odpowiedzialności i wtedy jest jakiś dalszy ciąg, co młodzież uznaje za atrakcyjne, prawda? To widzieć sens swojej pracy. Dobrze, a gdzie można znaleźć, to myślę, że dla widzów dobra informacja, takie materiały, które pani tworzyła, również dla nauczycieli?
Udostępnione są na stronach Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Tak, warto zaznaczyć, że wielkopolski kurator oświaty się włączył i wsparł tą inicjatywę.
Ja też każdorazowo, jeżeli do mnie napisze którykolwiek z nauczycieli, przesyłam osobiście mu też link. Można też ten link pobrać z naszej strony internetowej naszej szkoły, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Jana Brzechwy w Dopiewie. Także drogi są jak gdyby różne. Najważniejsze, że ktoś znajduje tą drogę.
A jak nauczycieli zachęcić do tego? Ja myślę, że z naszej strony to jest kwestia takiego zabezpieczenia w informacje, ponieważ nauczycielom trudniej jest zajmować się tematem, którego sami nie znają, prawda, jeżeli jest dużo znaków zapytania. Ale jaka jest metoda, żeby zaszczepić również w nauczycielach tą chęć przekazywania wiedzy i gdzieś do tego lasu tam dotrzeć?
Ja zawsze zachęcam ich, po pierwsze, tak jak już powiedzieliśmy, żeby sami zaciekawili, tak? A druga sprawa, materiały są tak różnorodne, stawiają na samodzielność tego nauczyciela, na jego samodzielne myślenie. Każdy z nich może być przez niego edytowany, to tylko jest pomysł rzucony. Dlatego myślę, że ten nauczyciel będzie miał na tyle swobody, że poczuje się pewnie, a dostanie jakiś zestaw podstawowych informacji, które są konieczne, bo w przypadku tej sprawy no nie mamy podręczników, tak? Nie mamy podręczników. To nie jest temat, który na studiach taki historyk będzie miał poruszony. To jest rzadkość, jeżeli ktoś wie, o czym mówimy.
Tak, brakuje monografii tak, jeszcze dotyczącej
tak,
tego miejsca.
Nie mamy monografii, dlatego taka była moja duża wdzięczność, jak się publikacje pana Tomasza pojawiły. Dlatego skorzystałam i jak gdyby skorzystałam z państwa pomocy przede wszystkim w tej kwestii, bo ci nauczyciele naprawdę nie mieli pojęcia, o czym mówić. Bo co innego nauczyciel, który urodził się tam i od dziecka jak gdyby z tematem się chociażby na mszach, tak, czy na wszelkich, bo tego było sporo, to tak jak pani Zofia powiedziała, ten kto się urodził w tych miejscowościach, on to po prostu automatycznie gdzieś tam zdobył. Ale my mamy przecież mnóstwo nauczycieli, którzy nie są stąd. Oni w ogóle nie mieli pojęcia, o czym mowa. I to też jest tak jak gdyby zachęta dla innych nauczycieli. Skoro ci nasi dali radę, to ja myślę, że oni też dadzą radę. A przede wszystkim zachęcam, bo dzieci super reagują. Także fajnie, że przy tak trudnym temacie, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo trudny, jesteśmy w stanie to zrobić tak, by dziecko nie poczuło przesady, by dziecko zainteresowało się, bo temat no, jest ciężki. O.
Realizując materiał filmowy na temat lasów paleńsko-zakrzewskich, zdecydowaliśmy się na taki tytuł Zbrodnia niedoskonała. I jest to trochę taki kontrowersyjny, bo wzbudził pytania, ale właśnie myślimy, że w ten sposób, tak intrygując odbiorcę, możemy właśnie zwrócić uwagę na to, że jakby w pewnym sensie ta zbrodnia była doskonała, bo udało się Niemcom ją przeprowadzić, udało się też częściowo zakryć te ślady, ale nie udało się do końca, ponieważ my dzisiaj właśnie o tym mówimy mimo tych wszystkich zabiegów oprawców i wciąż podnosimy mimo tych przeszkód, mimo tych problemów. I chciałabym jeszcze właśnie zwrócić się do pana Tomasza i do kwestii dotyczącej ukrycia śladów, ale również do śledztwa. Czego my jeszcze nie wiemy o lasach paleńsko-zakrzewskich? Co nam pozwoli tak naprawdę dotrzeć do pełnej prawdy? No, oczywiście dla nas jest to jako historyków bardzo ważne, żeby połączyć te wszystkie nitki, ale żeby też oddać honor tym ludziom i to imię, tak? Jeżeli czytamy w zeznaniach, że ludzie słyszeli jęki, krzyki, i sobie wyobrazimy, że tam stali ludzie, którzy krzyczeli ratunku, to my po prostu możemy im zwrócić tą godność, ten honor, żeby powiedzieć, kim oni byli wtedy, no, sami w tym lesie, bez żadnej możliwości ucieczki.
Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się wieloma tematami. Jednym z nich jest właśnie rozwikłanie takich tajemnic, jak w lasach Porędzie-Dąbrówka. Jestem historykiem też śledczym i dla mnie, przyznam się, szanowni państwo, że było totalnym zaskoczeniem, ale także szokiem, że na temat tej zbrodni tak niewiele, mało tego, że wiemy, ale tak niewiele zrobiono na poziomie naukowym przez ostatnie lata. Miało na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim wspomniane tutaj zacieranie śladów przez Niemców w 1944 roku. Sonderkommando Legac Inowrocławia przyjeżdża do lasów w Palędzie Dąbrówka, rozkopuje masowe mogiły, pali ciała, zasypuje groby, maskuje i stawia na straży niemieckich mieszkańców Zakrzewa i okolicznych wiosek. Takie akcje Niemcy przeprowadzają na terenie całej Europy. Palędzie Dąbrówka nie jest wyjątkiem, ale o innych zbrodniach wiemy więcej, na przykład o zbrodni w Lasach Piaśnickich, w Lesie Szpęgawskim, w Fordonie, w okolicach Bydgoszczy, w Chojnickiej Dolinie Śmierci. Również i tam, wszędzie, w tych miejscach Niemcy dokonywali podobnych egzekucji. Wielkopolska niestety, to z całą mocą chciałbym podkreślić, nie doczekała się zaraz po wojnie, ale także w III Rzeczpospolitej, przeprowadzenia bardzo szczegółowych badań dotyczących dokonanych tutaj zbrodni. Mówię tutaj głównie o operacji Tannenberg. My dopiero teraz, od niedawna, nadrabiamy ten stracony czas. Prowadzimy badania jako edukatorzy, a miało na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim po zatarciu śladów, po zakończeniu II wojny światowej, mogiły znajdujące się w lesie Palędzie i Dąbrówka zostały w 1945 roku zinwentaryzowane przez ówczesnego wójta gminy Dopiewo, pana Stanisława Bąkowskiego, i wpisane w kwestionariusze masowych egzekucji i grobów masowych. Było to 18 masowych mogił. Dzisiaj w tych lasach upamiętnionych jest zaledwie 9 mogił. 9 zostało przez poprzednie lata zapomnianych, ale celowo zapomnianych. I później prowadzone śledztwo przez Urząd Bezpieczeństwa w Poznaniu nie doprowadziło do mało tego poznania szczegółów tej zbrodni, ale skazania bezpośrednich sprawców. My dzisiaj znamy tych sprawców, znamy również współpracujących z nimi mieszkańców Zakrzewa. Zgromadzona wówczas dokumentacja trafiła do Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu i nigdy nie ujrzała światła dziennego. Nigdy też z tej dokumentacji nie mogli korzystać badacze badający zbrodnie niemieckie w okresie PRL. I pierwszym takim sygnałem, który miał sprawić, że te zbrodnie zostaną nie tyle godnie upamiętnione, co przede wszystkim poznane, była inicjatywa studentów Akademii Medycznej w Poznaniu na czele z późniejszym profesorem Zbigniewem Dworakiem. Dzisiaj mamy okazję współpracować z jego bratem, z profesorem Lechosławem Dworakiem. Była to inicjatywa samych studentów. W 1967 roku postanowili oni upamiętnić swoich zamordowanych kolegów, profesorów Uniwersytetu Poznańskiego, przede wszystkim studentów Uniwersytetu Poznańskiego, bo to właśnie czapki studenckie zostały odnalezione przy jednej z mogił. Postanowili wybudować pomnik. Zanim ten pomnik powstał, on stoi do dnia dzisiejszego. W latach 70. na początku został uroczyście odsłonięty. Przeprowadzono tam wstępną ekshumację. Prowadził ją bardzo znany profesor Edmund Chruścielewski, który całe życie poświęcił też nie tylko badaniu zbrodni niemieckich, ale także były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz czy powstaniec warszawski. To właśnie profesor Chruścielewski był pierwszym z naukowców, którzy podjęli temat lasów w Palędzie Dąbrówka. Niestety tamta inicjatywa, poza tym, że powstał ten pomnik, nie była kontynuowana. Dlaczego? Dlatego, że władzom komunistycznym, co zresztą zostało wprost wpisane, nie zależało na upamiętnianiu przedwojennych elit. Władze komunistyczne nie były zainteresowane kultowaniem tradycji o zamordowanych przez Niemców przedwojennych burmistrzach, wójtach, nauczycielach, społecznikach. I dlatego też nie podejmowały tej tematyki też na polu naukowym. Ale w Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, która później hitlerowskich, która obecnie również jej pracę kontynuuje Instytut Pamięci Narodowej, prokuratorzy podjęli śledztwo w 1968 roku, które było pokłosiem też działań tej strony społecznej, co jest też bardzo istotne. Mamy dzisiaj bardzo podobną sytuację. I podjęli prokuratorzy to śledztwo na temat masowych mordów w Lasach Palędzie-Dąbrówko. Niestety śledztwo po śmierci prokuratora zaginęło na praktycznie 10 lat i zostało przy wielkich bólach odtworzone w 1979 roku, by rok później je zamknąć. I tak naprawdę to był stan wiedzy, który nigdy nie wyszedł poza archiwa instytucji zajmujących się badaniem zbrodni niemieckich. Naukowcy, także w III Rzeczpospolitej, nie zajmowali się tym tematem. Także na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza ten temat nie był jednym z wiodących. Stąd też my obecnie dzisiaj prowadzimy, można powiedzieć, pierwsi badania od nowa, badania naukowe, których celem jest przeprowadzenie w tych lasach ekshumacji i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dotarcie do tej prawdy. Dotarcie do tej prawdy i przeprowadzania tam szczegółowych badań.
Dokładnie. Drodzy Państwo, właściwie każdy z Państwa prowadzi tutaj indywidualną taką pracę wytężoną na rzecz upamiętnienia, odkrycia historii, ponosi odpowiedzialność za urzędową, instytucjonalną, czy też skupiającą społeczność szkolną, czy społeczność gminną wokół tego tematu, za co bardzo serdecznie dziękujemy. My w sposób naturalny i konsekwentnie też rozwinęliśmy ten temat. Dodam, że wielokrotnie to Państwa inicjatywa w stosunku do nas, do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, do działu edukacji, sprawiła, że my angażowaliśmy się w coraz więcej projektów i teraz właściwie przerodziło się to wszystko w taki projekt dotyczący Lasów Palęcko-Zakrzewskich. Także za tą wytrwałość, za tę inicjatywę Państwu dziękujemy. Mamy nadzieję współpracować i rozwijać je dla dobra sprawy ogółu pamięci. I podsumowując dla Państwa, wszystkich widzów, odbiorców tego programu, warto zaznaczyć, że i podsumować te kilka dat, tak? Czyli spotykamy się 14 czerwca, ósmoklasiści, ale myślę, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu, również może pojawić się w Lasach Palęcko-Zakrzewskich na tej ważnej i no, niezwykłej uroczystości z udziałem wojska. Spotykamy się, Pani Zofio, 13 października i w tej chwili już ta data będzie obowiązująca. I to również jest otwarty marsz i taki no, pełen różnorodnych przedstawicieli, prawda, i młodzieży, i osób starszych, i różnych środowisk, także władz i przedstawicieli również centralnych urzędów, co jest ważne i co podkreślaliśmy. Jest msza 11 listopada już przy kwaterze 7 grobów, co ważne. No i zapraszamy na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, zapraszamy na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie znajdują się informacje, czyli te treści tablic, na stronie Urzędu Gminy, prawda, Panie Wójcie? I to, co Pan wspomniał, czy przetłumaczenie też na różne języki tych tekstów jest istotne, ponieważ właściwie no, będzie to szerzej odbierane. Także są stworzone materiały edukacyjne, liczne projekty, filmy, które są dostępne już. Także wszystkich Państwa, którzy chcieliby rozwinąć temat, zapoznać się z nim szerzej, zachęcamy do kontaktu, do śledzenia tych informacji właśnie w tych materiałach przygotowywanych i również kontakt z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty, który również ten temat podjął. Niewątpliwie charakter tej zbrodni, jej masowość no, powoduje, że jest jedną z najważniejszych tutaj w Wielkopolsce, ale nawet i w skali Polski, mimo to, że tych zbrodni, tych miejsc pamięci w całej Polsce jest dużo, natomiast niedostatecznie jest znana i naszym celem i naszym obowiązkiem jest to, żeby po prostu uświadomić i upowszechnić tą wiedzę. Także dziękuję Państwu wszystkim za udział i w programie, za te wysiłki i do zobaczenia przy następnej inicjatywie.